Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Na porannej Eucharystii papież modlił się za pracowników służby zdrowia i kapłanów, którzy oddali życie, niosąc pomoc chorym.
Franciszek ogłosił orędzie na dzień modlitwy o powołania. Zachęca w nim młodych, by wejścia na swą życiową drogę nie odkładali na później.
Kiedy chorych jest więcej niż respiratorów, zadaniem lekarzy nie jest selekcja pacjentów, lecz rozeznanie realnych szans na przeżycie, przypomina metropolita Paryża, który przez 21 lat wykonywał zawód lekarza.
24 marca witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W czasie porannej mszy papież modlił się za pracowników służby zdrowia i kapłanów, którzy oddali swe życie, niosąc pomoc zarażonym koronawirusem. W homilii mówił o acedii, duchowej chorobie smutku, apatii, narzekania.
Szacuje się, że do dnia dzisiejszego ze względu na zakażenie koronawirusem we Włoszech zmarło 24 lekarzy i około 50 kapłanów. Prawie 5 tysięcy pracowników służby zdrowia zostało nim zarażonych. Stąd Franciszek modlił się i za nich, i za ich rodziny, dziękując za przykład heroizmu, jaki nam zostawili.
Otrzymałem wiadomość, że w tych dniach odeszli od nas lekarze i kapłani, być może także i pielęgniarki. Zarazili się, zachorowali, ponieważ służyli chorym. Módlmy się za nich, za ich rodziny. Dziękuję Bogu za przykład heroizmu, jaki nam dali w służbie chorym.
W homilii Franciszek nawiązał do Ewangelii świętego Jana, mówiącej o uzdrowieniu paralityka nad sadzawką Betesda. Na pytanie Jezusa, czy chcesz stać się zdrowym, on odpowiada narzekaniem, że nie ma nikogo, kto mógłby mu pomóc w dostaniu się do sadzawki w odpowiedniej chwili.
Franciszek zaznaczył, że paralityk po cudownym uzdrowieniu nawet nie potrafił się cieszyć. Ciągle pozostaje smutny, narzekający. Dlatego ratunkiem przed popadnięciem w grzech acedii jest woda, której Jezus użył, aby nas odnowić i dać nam nowe życie.
Pomyślmy o wodzie, tej wodzie, która jest symbolem naszej siły, naszego życia. Wodzie, której Jezus użył, aby nas odnowić, o chrzcie. I pomyślmy także o nas. Czy ktoś z nas nie jest w niebezpieczeństwie stoczenia się w acedię, w ten neutralny grzech, grzech ani gorący, ani zimny, nie wiadomo jaki. I to jest grzech, którego szatan może użyć, aby zniszczyć w nas życie duchowe, ale i nasze ludzkie życie. Niech Pan pomoże nam zrozumieć, jak zły i jak zgubny jest ten grzech.
Czwartą niedzielę wielkanocną, tak zwaną Niedzielę Dobrego Pasterza, po raz 57 Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Papież wystosował z tej okazji orędzie zatytułowane Słowa Powołania.
Franciszek rozpoczyna list od przywołania fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, który opowiada o burzy na jeziorze. Zauważa, że opis ten przypomina podróż życiową każdego człowieka. Grozi nam to samo, co apostołom, że podobnie jak ich opanował strach przed burzą, tak nas przerosną obawy, czy damy radę zrealizować swoje powołanie.
Strach jest tym, co często przeszkadza nam w podjęciu powołania. Pan zna pytania, wątpliwości i trudności, które wstrząsają łodzią naszego serca i dlatego zapewnia nas, nie bój się, jestem z tobą, pisze Ojciec Święty.
Franciszek dzieli się także swoimi trudnościami, jakie przeżywał w życiu zakonnym i kapłańskim. Znam wasze trudy, samotność, która czasem obciąża serce, ryzyko rutyny, która powoli gasi żar powołania, brzemię niepewności i niedostatku naszych czasów, lęk przed przyszłością. Odwagi, nie lękajcie się. Jezus jest obok nas i jeśli uznajemy Go za jedynego Pana naszego życia, On wyciąga ku nam rękę i chwyta nas, aby nas zbawić, zapewnia papież.
Jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, odwiedził dwa domy zakonne sióstr oraz dom dla seniorów, które znajdują się w kwarantannie z powodu zarażenia koronawirusem. Przekazał im produkty z gospodarstwa leżącego na terenie papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Wspólnoty te od ubiegłego piątku przebywają w izolacji. O tym znaku bliskości papieża Franciszka opowiada kardynał Konrad Krajewski.
Miłosierdzie to jest konkretny fakt. To nie jest gadanie sobie czy podśpiewywanie. Więc Ojciec Święty, wiedząc o tej sytuacji bardzo trudnej, bo jedna z tych wspólnot, która liczy 51 sióstr, 50 jest zarażonych, to są siostry kamilianki, które pracują w szpitalach, więc bardzo łatwo ten wirus było przenieść i wszystkie są w separacji teraz. Więc w imieniu Ojca Świętego pojechałem do dwóch domów zakonnych. Drugi dom na terenie Rzym, gdzie 20 sióstr jest pozytywnych. I potem do trzeciego domu starców. I w imieniu Ojca Świętego zawiozłem świeżutkie mleko, bo krowy w Castel Gandolfo nie zorientowały się, że jest wirus i dają codziennie tyle, ile dawały litrów mleka i świeży jogurt. Jako znak jedności, jako znak o tym, że Ojciec Święty myśli o nich. Oczywiście były bardzo zaskoczone, kiedy ja przywiozłem po 100 litrów mleka dla każdej wspólnoty. Wszystkie w maskach, wszystkie odpowiednio ubrane, także kontaktowaliśmy się przez kraty wejściowe. Kiedy otrzymały taki bardzo, bardzo konkretny dar od Ojca Świętego, były bardzo radosne i podśpiewywały, kiedy niosły te wszystkie dary do swoich domów.
Arcybiskup Paryża apeluje do lekarzy, którzy zmagają się z epidemią koronawirusa, aby kierowali się nauczaniem Jana Pawła II. Arcybiskup Michel Opetit, który zanim został kapłanem przez 21 lat wykonywał zawód lekarza, przyznaje, że wobec wielkiego napływu chorych personel medyczny staje wobec poważnych dylematów sumienia. Kiedy pacjentów będzie więcej niż respiratorów, możecie stanąć wobec bolesnych wyborów, pisze w liście do przyjaciół medyków arcybiskup francuski stolicy.
Zaznacza on jednak, że wbrew temu, co się niekiedy słyszy, nie może być tu mowy o jakimś odsiewie. Cel, do którego się dąży, jest ten sam dla wszystkich. Ratowanie życia bądź ulga w cierpieniu. Służące temu środki muszą być jednak proporcjonalne do realnej sytuacji. Arcybiskup Opetit zaznacza, że klucz do zrozumienia takich sytuacji daje nam święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, kiedy pisze, że istnieje powinność moralna leczenia się, ale taką powinność trzeba określać w konkretnych sytuacjach. Należy ocenić, czy stosowane środki lecznicze są obiektywnie proporcjonalne do przewidywanej poprawy zdrowia. Arcybiskup Paryża zaznacza więc, że rozeznanie i decyzja lekarzy musi brać pod uwagę stan pacjenta i obiektywne szanse na przeżycie. Należy to do waszych kompetencji i jest to wasza odpowiedzialność, dodaje arcybiskup Opetit. W liście do przyjaciół medyków zapewnia ich także o swym zaufaniu i podziwie. Kiedy wszyscy uciekają z miasta i pracują na odległość, wy pozostajecie na froncie z odwagą i poświęceniem. Mam nadzieję, że naród o tym nie zapomni, kiedy nastaną lepsze czasy, pisze paryski arcybiskup.
W tym trudnym czasie pandemii Franciszek jeszcze bardziej stał się proboszczem świata, wskazując na prymat Boga i wlewając nadzieję w serca milionów ludzi cierpiących w różnej mierze z powodu koronawirusa. Wskazuje na to ordynariusz koreańskiej diecezji Daejeon. Same ograniczenia sanitarne nie wystarczą. Bronią chrześcijanina jest modlitwa, post i jałmużna, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Lazaro Yu Heong-sik, podkreślając, że Kościół w Korei Południowej usilnie korzystał z tych narzędzi.
Koreański hierarcha zauważa, że władze tego azjatyckiego kraju od razu przyjęły bardzo rygorystyczne zasady epidemiczne. Kościoły jednak pozostały otwarte na prywatną modlitwę. W wielu diecezjach wierni pościli w intencji pokonania pandemii, hojnie też składali jałmużnę, by wspomóc najbardziej potrzebujących, mówi biskup Heong-sik.
Chciałbym podziękować papieżowi za to, że wciąż świadczy nam o miłosiernej miłości Boga i coraz bardziej staje się proboszczem całej ludzkości. To, co sprowokował wirus, pozwoliło nam odkryć na nowo, że mimo różnic geograficznych, ekonomicznych i społecznych, jesteśmy jedną wielką rodziną ludzką, zamieszkującą we wspólnym domu. Stąd też, wzywając pomocy Jezusa, wprowadzamy w życie przykazanie miłości. Oczywiście ta pandemia wepchnęła nas w mroczny tunel, w którym wspólnym dla wszystkich stało się doświadczenie cierpienia. Jestem jednak przekonany, że to trudne doświadczenie może nam też pomóc odkryć wartość prawdziwego braterstwa i miłości bliźniego. Kiedyś spojrzymy na to doświadczenie jako na dar, który pomógł nam odkryć na nowo sens naszego życia i przemienić cierpienie w łaskę.
W obliczu zagrożenia koronawirusem portugalscy biskupi postanowili odnowić poświęcenie swojej ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczysty akt będzie miał miejsce jutro o godzinie 19:30 czasu środkowoeuropejskiego po różańcu odmówionym w fatyńskim sanktuarium. Poświęcenia dokona patriarcha Lizbony, kardynał Manuel Clemente.
Do inicjatywy portugalskich biskupów dołączył również episkopat Hiszpanii, prosząc kardynała Clemente, by poświęcenie objęło cały Półwysep Iberyjski. Jak powiedział ksiądz Manuel Barbosa, sekretarz generalny episkopatu Portugalii, również inne kraje mogą zostać dołączone do aktu poświęcenia w Fatimie. Wystarczy, że przewodniczący bądź sekretarz generalny lokalnego episkopatu zwróci się o to do episkopatu Portugalii.
W Afryce nie da się zwyczajnie zamknąć ludzi w domach, aby objąć ich kwarantanną z powodu koronawirusa. Nikt praktycznie nie posiada żadnych zapasów żywnościowych i by móc funkcjonować, ludzie muszą iść chociażby na targ. W przeciwnym wypadku grozi im klęska głodu. Wskazuje na to kardynał Fridolin Ambongo, podkreślając, że w Demokratycznej Republice Konga wprowadzeniu obostrzeń sanitarnych musi towarzyszyć zapewnienie ludziom przez władze żywności, co jego zdaniem jest niewykonalnym zadaniem.
Zachęcamy wiernych do organizowania modlitwy w rodzinach, pozostając w domach, i do modlitwy indywidualnej. Nie możemy tracić nadziei, że to, co nas dotyka, zostanie przezwyciężone. Wprowadziliśmy też bardzo surowe obostrzenia dotyczące sprawowania pogrzebów, ponieważ w naszej kulturze są to wydarzenia bardzo wspólnotowe, związane między innymi z całonocnym czuwaniem przy ciele zmarłego. Surowo zakazaliśmy ceremonii pogrzebowych w domach i kościołach. Po śmierci ciało błogosławi kapłan i od razu w ścisłym gronie udaje się na cmentarz.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Człowiek jako ten, który wytwarza, który siebie bogaci, nie żyje tylko dla siebie, nie produkuje dla siebie, ma bogacić społeczeństwo. Nad tym czuwa władza społeczna. Nad tym powinno czuwać państwo. A więc przesuwa się ten punkt w strukturze społeczeństwa, którym trzeba nawiązywać do przykazania nie kradnij. Nie kradnij to nie znaczy nie posiadaj. Nie kradnij to nie znaczy nie wytwarzaj nowych dóbr, służąc innym, chociażby jako warsztat pracy. Nie kradnij, to znaczy nie nadużywaj tej twojej władzy nad własnością. Nie nadużywaj tak, że inni przez to stają się nędzarzami. I to też jest prawda. I my tę prawdę przypominamy również na Zachodzie. I my wciąż mówimy tym bogatym społeczeństwom. A kto weźmie odpowiedzialność za trzeci świat? Przypatrzcie się dobrze. Zrewidujcie wasz system. System wolnego rynku. System własności prywatnej i produkcji prywatnej. Bardzo dobrze. Ale dlaczego on nie służy temu, co jest pierwszorzędnym prawem Bożym, prawem natury? Mianowicie powszechnemu używaniu tych dóbr. Dlaczego tylu ludzi żyje w nędzy i ginie z głodu? Musimy się uczyć tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo przy założeniu wolnego rynku. To wszystko jest powiązane z tym jednym, prostym przykazaniem: nie kradnij. Bóg jest zwięzły.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.